Szanowni Państwo, bardzo mi serdecznie Państwa witam w Przemyskiej Bibliotece Publicznej na kolejnym spotkaniu, bo w tym miesiącu mamy już kolejne. Dzisiaj mamy znamienitego gościa, który już po raz kolejny odwiedził Przemyską Bibliotekę Publiczną, ostatnio w 2023 roku, ale tych spotkań nigdy dość. Przypomnę, naszym gościem jest profesor Stanisław Sławomir Niecieja, historyk, biografista, historyk sztuki, eseista, długoletni rektor Uniwersytetu Opolskiego, miłośnik, renowator zabytków. Można tutaj powiedzieć wybitny zdawca kresów wschodnich, czego dowodzą bestsellerowe publikacje. Pozwolę sobie tutaj przypomnieć Cmentarz Łyczakowski we Lwowie, Orlęta Lwowskie, Czyn i Legenda, Twierdze Kresowe Rzeczpospolitej, Lwów, Ogród Snu i Pamięci, Kresowe Trójmiasto, Truskrawiec, Drohobycz, Borysław i oczywiście już 22 tomy Kresowej Atlantydy, która przybliża nam Kresy Wschodnie i miasta, miejscowości, które zostały utracone przez Polskę w wyniku II wojny światowej. Pan profesor oczywiście jest laureatem wielu nagród, jest też autorem kilkudziesięciu filmów historycznych emitowanych przez Telewizję Polską. Dzisiaj myślę, że spotykamy się z okazji też i wydania 22 tomu, który w tym razem przeprowadzi nas przez Kresy Północne, które miejscowości na dzisiejszej Białorusi i Wołyniu. Witamy serdecznie pana profesora, jak również witamy panią Halinę Niecieję, która jest redaktorką wszystkich tomów Kresowej Atlantydy i jej wkład jest nieoceniony. Witamy panie profesorze, dziękujemy, że po raz kolejny odwiedził pan Przemyską Bibliotekę Publiczną. Ja przyznam, że po ostatnim spotkaniu w 2023 roku zostało nam taka dyskusja, bo pan profesor zostawił takie polecenie, przypomnienie, żeby opisywać zdjęcia, bo jeżeli one są nieopisane, to tak jakby dotknięte chorobą Alzheimera. Ja zaczęłam opisywać swoje zdjęcia w rodzinnym albumie. Tak, zapraszamy na spotkanie profesor Sławomir Niecieja.
Dziękuję bardzo. I chwała Pani, proszę opisywać zdjęcia rzeczywiście, bo to ułatwia nam później pracę, zatrzymuje pamięć. Pamiętajcie, że każdy z nas chce być nieśmiertelny. To jest taka cecha człowieka, żeby przeżyć, żeby być, żeby najdłużej żyć i żeby pamięć nie zanikła. I to zdjęcie to jest wynalazek, że ono nas unieśmiertelnia. W danej sekundzie ktoś to zrobił, ale trzeba napisać, gdzie był, z kim był, kto to jest. Inaczej, jak to często mówię, na tych jarmarkach staroci, gdzie są dla mnie przestrzeń do zdobywania materiału, szczególnie w Bytomiu, bo tam Bytom i Wrocław, masę zdjęć kupiłem. I pięknych zdjęć, tych kartonikowych, bo to były specjalne zdjęcia. Kapelusz, mężczyzna elegancko ubrany, przy jakimś stoi, jakimś samochodzie, jakimś Bentleyu. Nie wiem gdzie, co, gdzie, nie wykorzystam. Kiedy 20 tom się ukazywał, telewizja zrobiła mi film o tym, jak doszło do tego w pewnym sensie fenomenu, że te książki mają taką recepcję. Bo chcę wam powiedzieć, że jest taka rzecz. W Polsce w tej chwili nie jest trudno wydać książkę. Jest bardzo łatwo. W PRL-u był problem, cenzura, papieru nie ma, ale jak już wydałeś, szło w nakładzie i koniec, był recenzja. Teraz możesz wszystko wydać. Co ci do głowy przyjdzie? Największą bzdurę możesz napisać. A na czym polega sprawa? Że żeby czytelnik przed do tej księgarni, wziął książkę do ręki, nie tylko patrzył na wykład, na okładkę, tylko poszedł jeszcze do kasy. Bez tego nie istniejesz. W tej chwili w sumie tych moich Atlantyd wyszło 250 000. To się nie chce uwierzyć. Bo na czym też polega? Bo ja jestem w środku tego wszystkiego. Uprawiam kult faktu. Historyk to nie jest bajkopisarz. Nie można zdrajcy nazwać bohaterem i bohatera zdrajcą odwrotnie. Tchórza, który uciekł z pola walki, nazwać jego ulicę. Mam odwagę powiedzieć, że byłeś marszałkiem Polski. Mówiłeś, że guzika nie oddasz. Zapewniałeś ludzi. A później uciekłeś pierwszy. A mój ojciec z twojej armii został tam gdzieś pod Stanisławowem I cudem się uratował, bo gdyby nie poszedł do pierwszej chaty wtedy i nie powiedział do Ukraińca, masz tutaj buty, są dobre, masz ten pas, masz tą bluzkę, a daj mi łapcie, daj mi koszulkę wyszywaną, to by nie doszedł do swoich Wadowic. Taki był okrutny czas. Ja to piszę. Mi opowiedział. To za mój teściś. A takich jest tysiące, nie? Ja uprawiam historię, a nie, że można po prostu postawić na tym samym co kolejną główkę. Jak w jednej z książek pisze o ludziach Berlinga. W Koszalinie stał pomnik Berlinga, bo oni przebili się tam pod Kołobrzegiem. 18 tysięcy ludzi poszło, żeby to wybrzeże było nasze. Mamy 500 kilometrów tego wybrzeża. Mieliśmy 40 kilka. Poszli chłopcy tam, ślubowali Polsce, że to jest polskie morze. Będą go bronić. Słynne. Przychodzą inni, którzy dorwali się do władzy, wyrzucić go. I na tym cokole zdejmują głowę Berlinga. A ponieważ tak samo łysy był Anders, stawiam Andersa, ta sama prawie, że piszą Anders. I żyjesz w dwóch światach. W tej ostatniej książce pokazuje dwa piękne postacie polskich reporterów. Wańkowicz, który napisał 3 tomy Monte Cassino. Pięknej reportażu pokazał tych ludzi, jak tam walczyli. I ta wielka legenda w pieśni Czerwonego Kina Monte Cassino. Ale zestawiam to z Alojzem Srogą, który napisał znakomitą rzecz reporterską o bitwie pod Leniną i pod Kołobrzegiem. I ci ludzie się cenili nawzajem. I pokazuje, że tam czerwone maki wyrosły, a tu czerwona jarzębina. I słynny film Petelskich, Jarzębina czerwona z Wielką Łapickiego. Jak trzeba dojść do tego? To Niemcy się bronić do upadłego. Trzeba było to przewalić, zwyciężyć. A teraz no, jestem w takiej, że i nie pozwolę na to, póki mam prawo pisać, póki mam jakąś wiedzę, jakieś doświadczenie. To, że piszę, że mam tu was na sali, że chcecie to czytać i że macie zaufanie do tego, co piszę. Dopóki będę miał czytelników, będą powstały kolejne tomy o tych 200 miastach, które myśmy stracili w 1945 roku. O tych wielkich jak Lwów, Grodno czy Wilno. W mojej książce nieważne jest, kto był czarny, czerwony, żółty, niebieski, pomarańczowy. Interesuje mnie, co dobrego człowiek zrobił w swoim życiu. Co zostawił po sobie? Jak wychował swoje dzieci, jak zbierał książki, jak odbudował zamki, tworzył fabryki, dawał ludziom zarobić, pilnował kultury i tak dalej. To jest najważniejsze. Już 35 lat na tym pracuję. I mam ogromne zbiory. Dzięki temu mogę pokazać te fakty, których gdzie pan nie znajdzie się w żadnym archiwum. To jest setki maili, wyciągów z archiwów, fotografii kupionych, zdobytych, opisanych, które powodują, że w każdym tomie jest 300 fotografii dobrze opisanych, kto jest, kim jest, co był i co zrobił, i historie ludzi, i tragiczne, i śmieszne, i wzruszające, różne. Tam jest i o pszczelarzach, o notariuszach, o lekarzach, o weterynarzach, o ludziach, którzy no, umieli żyć, umieli gromadzić wokół siebie, nieśli życzliwość. Byli po prostu zdolni do przyjaźni, do koleżeństwa. Bo tak trzeba społeczeństwo tworzyć, a nie dzielić go na różne takie czy inne opcje, na upodobania seksualne. Czy to jest jakaś paranoja, która nas ogarnia i wbawia się nam w głowę, że tak trzeba dzielić, tak się trzeba różnić. Pokazuję normalny świat i myślę, że mam normalnych czytelników i dopóki będę miał siłę, będę to robił. Zobaczcie, jak powstają te tomy. W moich Pępicach kupiłem sobie ten dom, taką stodołę przerobiłem na dworek, bo w architekturze niemieckiego Śląska nie ma dworków. Dworki to jest tutaj Podkarpacie, to jest Podole, to jest Pokucie, to jest Wołyń, to jest na tych ziemiach poniemieckich za Opolem to były duże pałace bauerskie i wielkie, wielkie wsie z dużymi stodołami, bo to żadna ziemia i tak dalej. I chcę udowodnić, że historia Kresów to nie jest jakiś zamierzch, jak o dziadkach, babkach tam pisze, że to się ciągle łączy. Tam się kiedyś zaczęło, ale dalej to jest. Ja pokazuję, co się dzieje z wnukami, gdzie oni wylądowali, co robią, czy pamiętają. Tak to wygląda. I bardzo proszę, niech pani puści film i wygaśmy światło. Często na spowiedniach autorskich pytają mnie, czy pan ma korzenie kresowe. I zaskoczenie, kiedy mówię nie. Nie mam nic wspólnego z Kresami. Rodzina Liciejów od pokoleń, od wieków była pod Wadowicami. To, że zajmę się Kresami, to jest fenomen Lwowa.
Niech inni jadą, gdzie mogą, gdzie chcą, do Widnia, Paryża, Londynu. A ja się z Lwowa nie ruszę za próg, za skarby, ta skarb nie wóz. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu, tylko we Lwowie.
Bo nie wiem, kim bym dzisiaj był, o czym bym pisał, gdybym przypadkowo w roku 1977 nie przyjechał do Lwowa, przypadkowo na wycieczkę. I uległem fascynacji tym niezwykłym miastem, jego architekturą, urodą, położeniem. To tak, jak nagle się ulega fascynacji kobietą. Właśnie tą. Ją się wybiera. A później poznałem ludzi stamtąd, którzy byli dla mnie najważniejszymi.
I gdybym się kiedyś urodzić miał znów, tylko we Lwowie. Bo szkoda gadania, bo co chcesz, to mów. Nie ma jak Lwów.
To Platon napisał w jednym ze swoich utworów, że była wspaniała wyspa, na której było państwo rządzone przez mądrych polityków, miało świetnych, wielkich artystów, mądrych działaczy gospodarczych. I nagle jakiś potworny kataklizm, jakieś potężne tsunami zmiotło tą wyspę, unicestwiło to państwo. I ta metafora o zaginionym świecie, unicestwionym świecie, posłużyła mi, żeby pokazać prawdę o Kresach. Postanowiłem odtworzyć tą Atlantydę. Te niezwykłe rezydencje Cieńskich, Czartoryskich, Radziwiłłów, gdzieś w Ołyce, w Klewaniu. Przyjeżdżasz w jakieś szczępy, ruiny. Korzec, jakiś ciąg ruin, a kiedyś tam był jeden z najpiękniejszych pałaców. I produkowano w tym miejscu słynną porcelanę, porównywalną wówczas z miśnią. Ja to w książce pokazuję, jak wyglądają te naczynia, te talerzyki, które są dzisiaj w muzeach retasami. W mojej książce można zobaczyć, jak wyglądał ten pałac. Jak wyglądała ta manufaktura? Jak wyglądał malarz, który na tych talerzykach swoje wzorki rysował?
Tu w Czarnochorze, w Bieszczadach Wschodnich, jest wiele miejscowości. Dora, Jamna, Mikuliczyn, Tatarów, ale tylko dwie wyszły na plan pierwszy. Właśnie Jaremcze i Worochta. A stało się to za sprawą inżyniera Stanisława Rawicz-Kosińskiego, który tu w tym dzikim terenie przeciął te góry trasą kolejową. Potrafił wówczas u schyłku XIX wieku w ciągu 5 lat postawić trasę 96 kilometrów od Stanisława do Woronienki, do granicy węgierskiej. To później był wzorzec dla ówczesnej myśli inżynierskiej. Tu przyjeżdżali z Włoch i Austrii, żeby patrzeć na ten dziw techniki ówczesnej.
Na setkach spotkań, które odbyłem w kraju, i to na przestrzeniach od Ustrzyk Dolnych do Świnoujścia, od Zgorzelca po Gołda, przychodzili ludzie z niezwykłym materiałem, którego żaden historyk nie dotknie, nie znajdzie w archiwum. Ze swojej szuflady, zdjęcie dziadka, ojca, babki, domu, jakiegoś pięknego dworu, po którym nie ma śladów. I to spowodowało, że nie tylko zacząłem pisać o tych wielkich miastach, o których zawsze będzie się czytało, takich jak Lwów, Wilno czy Krzemieniec. Zacząłem pisać o maleńkich miejscowościach, często wsiach. Te nic nikomu nie mówią. Początkowo wydawca się przestraszył, powiedział: panie profesorze, jak pan pisze o Lwowie, no to kupią, ale jak pan pisze o Zdołbunowie czy jakiś Bizoczu, gdzie to jest? Co to jest? Tego nikt do ręki nie weźmie. Przecież to jest bankructwo. Zaskoczenie kolejne. W 19 tomie, gdzie pisze o tym Mizoczu i o tym Zdołbunowie, nagle on poszedł w nakładzie 10 tysięcy, trzeba dodrukowywać, bo nagle odkryłem tam jakiś Berdyczów, o którym co wiadomo? Powiedzenie: pisz na Berdyczów, nie? Czy jakaś dziura na koniec świata, jak chcesz, żeby nie doszło, to pisz na ten Berdyczów, nie? A co się okazuje, że jak przez te zdjęcia, te opowieści prywatne, odtwarzam ten Berdyczów, co się okazuje, że to było trzecie miasto sanktuaryjne w Polsce. Że tam można, w tym Berdyczowie było, można kupić najlepsze stroje, tak jak były w Harrodsie. Więcej, był budynek, który przypominał kształt słynnego Harrodsa. Świetne hotele. Było to miasto graniczne, gdzie szedł przemyt, gdzie szły różne rzeczy. Tam się rodzi jeden z największych polskich pisarzy klasy światowej, Joseph Conrad. Jak to się stało, że ta chłopczyna z biednej rodziny robi światowy sukces? I kto dzisiaj wie w Polsce, że był czas, kiedy Berdyczów miał 80 tysięcy mieszkańców, a Kraków 60.
To masz co dla lajkotnych. I wydobywam ludzi kompletnie zapomnianych, na przykład.
Często miałem na początku tej twórczości takie uwagi. A nie, ja piszę dla generacji, która odchodzi. Biologia zrobi swoje. Ma czytelników, to jeszcze ci, którzy stamtąd przywędrowali, żyją. Mija już tak 80 lat, jak nas tam nie ma. A przychodzą nowe pokolenia, których to bardzo interesuje, do których to trafia. Oczywiście wśród moich czytelników przeważają ludzie po 40, po 50, ale tłumaczę to faktem tak zwanej nostalgii, kiedy się wchodzi w wiek nostalgiczny, kiedy człowiek zaczyna czuć smugę cienia, która przed nim idzie. Wtedy go zaczyna interesować, kim był dziadek, babka, co się tam działo. Jak się ma 20 lat, jak się wchodzi w wiek, kiedy się wydaje, że cały świat jest w naszym zasięgu, że nigdy nie odejdziemy, to się o tym nie myśli. Sam dzisiaj mam wielkie wyrzuty, że mojej mamy nie zapytałem na fotografii: mamo, a za tym wujkiem tam, ta pani w tym bereciku, to kto to jest? A ten pan w tym meloniku, kto to jest? Fotografia jest głównym nośnikiem pamięci. To jest ten fenomen, który ludzie wymyślili. Człowiek zawsze marzył, aby być nieśmiertelny. Ale fotografia, żeby żyła, musi być dobrze opisana. Musi być tam zapis, kto to jest, z kim to jest, dlaczego tam jest. Zdjęcie nieopisane jest jak człowiek chory na Alzheimera. Na starym polskim cmentarzu w Kosowie zachowała się kwatera rodziny Tarnawskich, rodziny właściciela sanatorium Apolinarego Tarnawskiego. Tu spoczywa między innymi jego syn, również Apolinary, obrońca Lwowa, który w stanie depresji
popełnił samobójstwo.
W tych poszczególnych tomach, a 20 jest już w zasięgu mego wzroku, już mam jego okładkę, jest w każdym tomie około 300 fotografii, bardzo dobrze opisanych, i około 1200 ludzkich biografii. Uważam, że historię tworzą nie tylko królowie, książęta, premierzy, kardynałowie, generałowie.
Tak, to są takie listy, które są do mnie.
Ciekawszy dla mnie jest charyzmatyczny proboszcz, który skupia ludzi, jednoczy. I często arcybiskup, który niewiele rozumie z rzeczywistości. Stąd pokazuje historię notariuszy, pszczelarzy, nauczycieli charyzmatycznych.
Są rękopisy, to nie są takie jakieś. Są rękopisy tych ludzi. Opisuje swoje życie.
Rok 14 ktoś pisał, co się tym stało w 14 roku. Nie wiem, co z tym zrobię, tylko z takiej ilości.
Jestem na spotkaniu w Otmuchowie. Podchodzi do mnie starsza pani, mówi: no zbiera pan fotografię. To mam tu takie zdjęcie. Ja mówię: co to jest? No widzi pan, tu jest mój tatuś z ulami na tle pasieki. A skąd przyjechaliście? Z Podżółkwi. Ojciec tam miał 150 uli. I nagle przychodzi czas, że mamy stamtąd wyjechać. Wyganiają nas. I co ojciec zrobił? Powiedział: nie pojadę. Muszę przynajmniej 2 ule wziąć. Przed tymi ulami na dworzec. Tam się ludzie pakują z krowami, z różnymi rzeczami. Mówią: panie, pan tu z ulem, z żywymi pszczołami, żeby nas pokąsały, nie wejdzie pan. To on mówi: to pociąg nie ruszy. Ja się na torach położę. Ja muszę z tymi ulami. I dopiął swego. I zabrali go z tymi ulami, mówi. My, 4 małe dziewczynki, przyjechał pod Głąbin tutaj. I tam rozmnożył te pszczoły. Mieliśmy znów 200 uli. Cała rodzina się utrzymywała z tych uli. Wszystkie te tomy są tkane z takich historii. I nieważne jest, jaką funkcję w życiu pełniłeś, tylko co po sobie zostawiłeś, jaki ślad twojej bytności. Kiedy dotykam jakiegoś miasta, jak Żółkiew, które weszło do historii Polski przez genialnego polskiego dowódcę, a jednocześnie pisarza i działacza gospodarczego, jakim był Stanisław Żółkiewski, tego, który zdobył kiedyś Kreml, uwięził cara i go do Warszawy przyprowadził, żeby klęknął przed polskim królem. To piszę o tym, a jednocześnie pokazuje, że w tym miasteczku urodziła się rodzina Wojciecha Kilara. I pokazuje fenomen takich miasteczek, które były miejscem rodzenia się wielkich talentów. I przypominam historię Wojciecha Kilara, o którym wszyscy dzisiaj piszą. Wiedzą, że to jest nazwisko światowe, ale już nie wiedzą o jego braciach, siostrach, wujkach i dziadkach. Miejsce, które udało mi się kupić przed 30 laty, które przypominało trochę stodołę, dawna pastorówka. Ale jeżeli w tą swoistą stodołę wstrzeliłem się portykiem o 4 kolumnach, swoim oczkiem jako oknem centralnym i z werandami bocznymi, Siedmajerami, nagle to dostało ten oddech, taki jak widział Mickiewicz, Słowacki, gdzieś pod Krzemieńcem, gdzieś pod Radziechowem, Samborem czy Stryjem.
Ach, to ż mene,
II Rzeczypospolitej Kosów był miejscem słynnych huculskich jarmarków, które pulsowały niezwykłą egzotyką. W całej okolicy zjeżdżali tutaj huculi, gdzieś spod Jaremcza, Worochty, Krzyworówni, na swoich niskich, przysadzistych konikach, odpornych na spiekotę, na mróz. Na tym jarmarku można było kupić dosłownie wszystko.
Się zamknęło, tu się zamknięte, tak?
Przez lata jeżdżąc po Kresach i przywożąc stamtąd różne rzeczy, odtworzyłem tutaj w tym dworku kilka piecy. Dzisiaj piec jest przeżytkiem epoki, ale kiedyś piece to były arcydzieła sztuki rzemiosła.
Tu każdy ma swój rysuneczek.
Mi się udało tu 6 takich piecy uratować. Niezwykłe. Z tym 3 huculskie, bo huculszczyzna w przedwojennej Polsce była tak popularna, jak dzisiaj sztuka i kultura góralska, gdzieś pod Zakopanego.
To jest piec z bażantem.
Dzisiaj stolicą górską Polski jest Zakopane, ale przed wojną była Worochta. To w Worochcie była pierwsza skocznia narciarska, wyprzedzająca Wielką Krokwię w Zakopanem o 5 aż lat.
Tu też rozegrano pierwsze mistrzostwa Polski w skokach narciarskich. Stały się one nie lada sensacją, bo wówczas na równych prawach skakali i mężczyźni, i kobiety. I te pierwsze mistrzostwa wygrała kobieta z mężczyznami, mianowicie Ewa Michalewska-Ciętkiewiczowa. To jest mój Schwilermajer, tu na tym też pisze. Tu mam Aleję Świerkową, która idzie do cmentarza. Tutaj sobie puszczam swoje utwory, które mam. Nie powstałyby te książki, gdyby nie było przy mnie towarzyszki mego życia, mojej Hali. Poznałem ją 60 lat temu w liceum w Świdnicy. Od 60 lat jesteśmy razem. Jest redaktorką wszystkich moich ponad 40 książek. Co robisz te do trybuny, tak?
Kopiuję jakieś. No. Nie wiem, co byś chciał, bo ja teraz odkrywam te zdjęcia.
Które?
No z tych różnych tomów umiem.
To dobrze, to zrobimy to. Wybierzemy na wyciek czas i wyślemy to teraz do ziemi.
Ja jestem XIX-wieczny. Ja piszę ręką. Hala to przepisuje. Z drukarki wyciągam i na tym maszynopisie robię kolejną korektę.
Jarzy się i tu idzie kali nowe serce, które weźmiesz mi.
To nie są książki nienawistnika, który kogoś zwalcza, albo poucza, wymądrza się, bo żyje 100 lat po tej nieszczęści. Uważam, że jest czas, kiedy trzeba pisać o nieszczęściach, ale jest czas, kiedy trzeba pisać o ich szczęściu, bo ci ludzie, żyjąc tam, byli szczęśliwi. Mieli swoje hotele, mieli piękne romanse, mieli sukcesy życiowe, budowali fabryki, jeździli, podróżowali. Janusz Majewski, wielki lwowski reżyser, twórca wielkich filmów, takich jak Sprawa Gorgonowa, jak Ceka Dezerterzy, no można to mnożyć. Pisząc recenzję mojej książki napisał: dzisiaj jest jak płetwonurek, który się zanurzył w ten ocean atlantycki i tam po dnie chodzi i tam wymacuje jakieś skorupy dawnych, jakichś pucharków, jakichś talerzyków, wyciąga to, skleja i mówi: szanujcie to, to było wielkie. To było ważne. To nie może być zapomniane. pytają mnie, panie Micie, ile tomów przed panem? Kiedy mi się wyłączy wzrok? Na razie widzę, posuwam się, jak japoński pracoholik. Utrzymuję rytm. Co pół roku jeden tom. Tak jest moje życie. I niech jeszcze trochę potrwa.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu. To jest taki zapis reporterski tego, jak to się wszystko rodziło. Właściwie nie ma dnia, żeby kilka nie przyszło maili z informacją ze zdjęć. Dzisiaj jest łatwiej, że zdjęcie się przerzuca, wnuk przerzuci zdjęcie opisane dobrze. Ja go później wprowadzam do obiegu i z tego buduję poszczególne tomy. W tej chwili kończę Tłumacz, miasteczko małe na Pokuciu, ale jedna z największych cukrowni. Myślałem, że Chodorów miał największą, ale tu tam nieprawdowa cukrownia i ta historia tylko polskiego cukrownictwa, bo ja pokazuję, jak ludzie, nie tylko żołnierze, niepodległość kraju się buduje, nie tylko, że się ma pistoletem się strzela i z szablą się lata i tak dalej. Trzeba mieć dobrze wykształcone społeczeństwo, trzeba mieć fabryki, trzeba mieć pieniądze. Człowiek biedny nie pobroni kraju. To jest podstawa. Te kraje triumfują, które mają po prostu solidną klasę, która tworzy majątek narodowy, a nie rozrzuca go bezmyślnie i niszczy miasta w jakichś często głupawych powstaniach, które się później usprawiedliwia. Ten tom, proszę Państwa, no małe miasteczka biorę, bo ten tom tutaj, z którym tu przyjechałem, jest Gródek Jagielloński. Gródek Jagielloński, proszę Państwa. Miasteczko ma nazwę przez króla, bo tam umarł król Władysław Jagiełło. Żył długo, 86, bo dbał o zdrowie. Wtedy się krótko żyło, 40 to już sobie zapchał żyły tym mięsiwem i alkoholem ostrym i się już odchodziło. On miał 86 lat. On pokochał ten Gródek Jagielloński, bo nie lubił Wawelu. Tamta kameryla, tam cały czas plotkarstwo, donosy, tam intrygi, jak to w polityce, wiecie, jest. On tego nie znosił. A tam mu plotkowali, czy dzieci są jego, czy to może Pazia, czy to miał 70, jak to mu się mogło rodzić i tak dalej. To chyba tam pracowali inni przy tym. On uciekał od tego. I tam zmarł. I tam powstał pierwszy pomnik Jagiełły. W Gródku Jagiellońskim był lekarzem przez lata. Ojciec Andrzeja Waligórskiego, tego słynnego Studio 202, tego właśnie. To Cycosz to ma krwawe życie, pamiętacie, jak te wszystkie piosenki przywołuje. Jego syn mi dał materiały, odtworzyłem tych różnych. Tam była słynny węzeł kolejowy, kolejarze i tak dalej. Tu w Opolu jest taki wierzgoń, niesamowita postać. To też, mówi, była historia, niezwykła rodzina, to pan związana z Gródka. Mówi, bo bombardowanie było i mówi, moja matka, była wtedy małą dziewczyną, jest bombardowanie i jest taka, uciekamy do jakiegoś schronu. I rodzice ze mną biegną do tego schronu, na ulicę wybiegli. Ale pies oderwał się, bo się bał i do domu wrócił. Ja za tym psem, ta dziewczynka, za tym psem poleciała. Złapała psa, wychodzi, bomba padła na środku ulicy, wielka dziura, rozerwane szczępy rodziców. Historia z tego, to są dramaty, wiecie sobie, i teraz on mi opowiedział, dał mi zdjęcia i takie te historie tych ludzi, a później ta córka Wierzgoniów, wielka nauczycielka opolska, wspominają ją maturzyści, znakomita, taka matka, która potrafi wychować, być twardą ręką, ale kochać tych swoich, te historie tych ludzi, to są ważne. I tak można o poszczególnych tych miasteczkach. To jest, widzieliście ten dworek, który tu jest, to ja wam powiem na przykładzie mojej wioski, w której mieszkam, mam ten dworek, to był niemieckie Pampic. Tam są wszyscy mieszkańcy z Milatyna. Milatyn to jest miejscowość pod Krótkim Jagiellońskim. Stąd tu jest też historia tego. To mam 300 rodzin polskich było. Jaka jest historia? Oni tam od wieków, to Polska była wieś, mało było tam Ukraińców, chyba 4-5 rodzin tylko. Jest 45 rok, marzec, przychodzi Sowiet i mówi, tu nie tłoczy. Poszło za Saną. Jeżeli nie podpiszesz obywatelstwa sowieckiego, to musisz stąd wyjechać. A ludzie mówią, jak to? Jak mam wyjechać? My tu zawsze byli. Mam zostawić dom, oborę, stajnię, kościół, cmentarz. Jak to mam zostawić? Tu nie Polski. Polsza za Saną, koniec. Zmieniły się granice i nie ma dyskusji. To cała wieś się zebrała pod, poszła pod kościół, do proboszcza. Autorytet ksiądz jest. Księże, proboszczu, co robić? Mówią, że mamy stąd wyjechać, zostawić wszystko i iść tam do Niemiec jechać, na niemieckie ziemie. Ksiądz mówi, niestety, musicie, musimy, bo jak nie to nas Sowieci powywożą, a jak nie to banderowcy szybciej zamizują porządek i skuteczniej. Chcecie? Widzicie, co się dzieje. To wtedy Szczepan Durkacz, taki 30-letni, bo zawsze w jakiejś grupie jest, ma cechy przywódcze, nie? Wiecie, że są ludzie o cechach przywódczych. Mówi, jeżeli tak, to jedziemy wszyscy. Pakujemy się na furmanki, bierzemy żarna, pługi, co tam się da i jedziemy wszyscy, cała Polscy. Nie wiemy, co tam nas czeka, jedziemy za łańcuch, jedziemy do Polski. No ale ktoś mówi, słuchaj, ale tutaj jest kobiety, są ciężarne, niektóre przed rozwiązaniem, starcy, to już ledwo chodzą, jak? Będzie na wozie przez przednówek. No to w Rogatyczach, 2 kilometry od tego, pisze druga wieś, jest stacja kolejowa. Tam są wagony repatrianckie, tam macie, tam kobiety będą z dziećmi, tam ci, którzy nie potrafią iść i tak dalej. I się umówili, ja opisuję tą historię tych taborytów z Milatyna. Przyjeżdżałem pod tą stację, ci biorą 2 karnisty samogonu, to był dobry wtedy środek płatniczy, mówią do maszynisty, jedź wolno, bo my tu chcemy jechać równolegle, ty koleją, mamy tutaj równolegle, na razie na Przemyśl i chcemy widzieć, co się dzieje z rodzinami. Zatrzymuj się, zobacz, teraz jak ci zabraknie, to ci dostarczymy tutaj. No i ja opisuję tą historię drogi. Opisuję, bo jak kupiłem ten dworek, to widzę, że wszyscy zaciągają bałakiem, nie? Pytam się pani Szczepańską, z Milatyna, idę do winiarza z Milatyna, więc coś jest wszyscy, no tak, my wszyscy z Milatyna. Ja ich ponagrywałem, te drogi, i dzięki temu, bo później odtworzyłem, bo gdybym to dzisiaj robił, już by nie było, bo leżą wszyscy na cmentarzu, po 100 lat by już mieli. Ja to ponagrywałem i sobie tam zachowałem, żeby wiedzieć, kto co. I teraz to odtworzyłem, te historie niesamowite, które tam jest. Tresztyńska mówi, wie pan, my jedziemy, mężczyźni jadą tymi taborem, ja jadę, otwarty wagon. Ja małe dzieci mam, małego Franka, 2 lata. To wzięliśmy jakąś plandekę taką. Ja tam półkę zrobiłem, żeby tam pod tą plandeką cieplej było. Chciałem go zdjąć, dziecko z tego, żeby go nakarmić. Potknęłam się, spadłam, patrzę, Frankowi nóżka się złamała, kość wyszła, krew się leje. Rany boskie, tutaj śnieg zacina, zimno, jak ja był lekarza, nikt nie słyszał. Co robić? Zośka Doszkosz mówi, dawaj tą nogę, połącz to. Dziecko się drze, strasznie. Tu jakiś bandażem, może się zrośnie, może uratujemy. I wie pan, że nie było infekcji, zrosło się. Franek dzisiaj jest szefem Straży Miejskiej w Brzegu. To historia. Innych tak. I to wszystko poopisywałem. I teraz jest, oni dojeżdżają po 3 tygodniach do tych Pępic, a stamtąd Niemcy wyjeżdżają. Niemców wyganiają i tak dalej. I historia nakłada się jedno na drugie. Na tym przykładzie tych 300 rodzin pokazuje, jak tysiące ludzi było poddane tych takich. I ta opowieść o tym Milatynie, o tych Pępicach, o tym pastorze, który tam był. Bo ja mam takie szczęście, w pastorówce był pastor, który był historykiem i napisał historię wszystkich pastorów. Od 1505 roku wiem, który był pastorem. Był historykiem. Brzeg jest pięknym miastem, takim właśnie Wawelem Śląskim. Ale on miał pecha, był festung. Tam Niemcy się bronili do upadłego. Wypalili to miasto. I on na przykład opisuje, widzi, jak to miasto płonie. Kochał to miasto. Płonie. Umarł w kwietniu było tak zimno, że ludzie palili wszystkie, nie było desek na trumnę. To go pochowali w szafie jednodrzwiowej tam. Ja nakładam te dwie rzeczy. Tu przyjeżdża ten ksiądz proboszcz, uruchamia tę ewangelicką świątynię, robi ją rzymskokatolicką. Także w tych... No, ten ostatni tom, no jest to, wziąłem te dwa miasta ukraińskie i dwa miasta białoruskie dzisiaj. No przede wszystkim to jest historia Ołyki i Nieświeża. To jest rodzina Radziwiłłów. To jest niezwykły ród Radziwiłłów, go pokazałem. Proszę zobaczyć, to jest ród, który od 17 pokoleń cały czas wydaje indywidualności. Bo są ludzie, że 3 wieki już tamten, albo jest taka rodzina, że ma dwa pokolenia, przychodzi wnuk, utraci już, przepije, przehula, nie ma, nie? To się często w Polsce zdarza, krótko, nie? Ktoś się drobi, ojciec się drobi, dziadek się drobi, a wnuk przepuści to w Paryżu na placu Pigalle, nie? A ci od 17 pokoleń, słuchajcie, cały czas są obecni, wielu hetmanów, wojewodów, marszałków tam, ministrów, pisarzy nawet. Nawet w ostatnich czasach był przecież Anna Radziwiłł, była ministrem edukacji. Konstanty Radziwiłł był ministrem zdrowia i później wojewodą. Ja pokazuję. I ta historia, wydawano różnych i warchołów, i takich łobuzów strasznych, zdrajców. Pokazuje na przykład tego Karola Radziwiłła, nie Janusza, którego Sienkiewicz opisał w Potopie, którego zagrał pięknie Hańcza, takiego szlachciurę. Sienkiewicz go skrzywdził, bo ten Radziwiłł to wiedział, że ta Polska rozpada. On chciał ją ratować. To nie, że tylko zdrajca, jak to pokazali. No bo przecież Jan Kazimierz też był Szwedem, nie? On uważał, że tak zrobi, że miał ambicje być królem. Radziwiłłowie chcieli być królem, a w Polsce nie dopuszczą, nie? Bo kurczę, rywalizacja taka, że wolą wybrać Węgra, Batorego, wolą Francuza, Walezego, mogą wybrać tam Sasa. Ale tutaj trudno. Oni mieli takie ambicje, że w Ołyce, jak zobaczycie, jest ten pałac, który ma dziedziniec 4 razy większy niż Wawel. Rezydencja królewska. Dzisiaj jest bardzo zaniedbana. Piękna kolegiata. Ja opisuję tych Radziwiłłów, a przy jeden z nich Karol Radziwiłł, to słynny, to wcipny człowiek, warchoł straszny, pijaczyna, ale genialny opowiadacz. Zrobiłem tu rozdział Janusz Radziwiłł i baron Minhausen, twórcy Pir Nonsensu, to wcipu takiego ze świata Barei czy tam Mrożka. On był wielkim opowiadaczem, świetnie opowiadał. Robił wielkie uczty, on miał przy sobie wielkie wojsko całe. Przyjeżdżał, stoły zastawione pitnym winem, dziczyzną, ociekającą tłuszczem. On siadał w środku, siadał tak jak dzisiaj niedawno widzieliśmy Trumpa, że siada ci wszyscy, te Macrony tam siedzą, przytakują mu. On też pięknie opowiadał i to jest jego historia, tu przytoczyłem chyba z 15 takich opowieści jego. Pan mówi tak. Słuchajcie, jestem na polowaniu, siedzę na ambonie. Nagle z lasu wychodzi wielki rogacz, a ja patrzę, nie mam w lupie naboi, bo już wystrzelałem. Ale jadłem wiśnie, więc pakuję te pestki do tego, do lufy i walę w tego rogacza. Spłoszył się, uciekł. Rok później jestem w tym samym miejscu, na tej samej ambonie, patrzę, wychodzi ten sam rogacz, ale między rogami rośnie mu drzewo wiśniowe. I takie opowieści, takie pirnonsensy. Jego tego, zawsze miał takich tych przytakiwaczy, nie? Taki przytakiwaczy. Jeden mówi, no to niewiarygodne, jak to? Nie wierzysz? Ja nie kłamię, mówi Radziwiłł. Nie ma takiej rzeczy, którą bym nie zrobił. Jakbyś wymyślił coś takiego, co nie mógłbym zrobić, czy nie mógł, to ci dam konia z rzędem. Konia z rzędem to jest pełne wyposażenie, nie? Ostrogi, wszystko. Tak, mówisz, książę? Pomyślę. No jak wymyślisz, to powiesz mi. No ten przyszedł za 3 dni, mówi, książę, no mam, ale boję się opowiadać, bo książę mnie, nie wiem, skatuje w ogóle. Nie bój się, wszystko możesz powiedzieć. Naprawdę? Nie bój się. Nic cię nie spotka. No to powiem, miałem sen. Byłem w niebie, w raju. Tam Pan Bóg otoczony aniołami. Poszli tam ludzie, taka sielanka. A w dole ktoś pasie świnie. Świniopas jest. I ten świniopas nazywa się Radziwiłł. Masz rację, to jest niemożliwe. Masz konia zrobić. Opowiadam też te historie różne, to się tam dzieje. Druga historia to jest Czartoryski w Klewaniu. Klewań to siedziba Czartoryski. Ród też bardzo znany. Krócej żył, 3 wieki, ale miał szanse królewskie, bo gdyby Adama Czartoryskiego wybrano królem, nie jego kuzyna Stanisława Poniatowskiego. Mogła się inaczej historia potoczyć, bo historia alternatywna. To był bardzo zdolny dyplomata i tak dalej. I ta historia tych Czartoryskich pokazuje. Później oni na emigracji, hotel Lambert, tam był też Czartoryski. No i słynna Izabela Czartoryska. To jest fenomen kobiety, którą opisuje. Ona była, to nie była ładna kobieta. W młodości przeszła chorobę ospy, miała dzioby, zamazywała tam jakimiś kremami i tak dalej. Ale fenomen jej, to jest w sypialniach Europy jest oddział. Po prostu przez jej sypialnię przeszła cała prawie że Europa arystokratów. Miała 5 dzieci, każdego z innym. A do kochanków nawet mąż ją, czas rozwiązłości taki był wtedy, mąż ją podwoził. Jeden syn to jest ambasada Rosji Rypina, drugi markiza innego i tak dalej. Niesamowita historia, ale zostawiła po sobie wielkie muzeum. Była bardzo wpływową osobą. Salon jej w Warszawie był, gdzie się wszyscy spotykali. I walczyła o to, kiedy się zaczyna upadek Polski, bo Polska sprzedajnych ma elity. Po prostu sprzedawczycy. Ci tutaj z Prusami, a ci z Rosją. No i wiecie, co się stało. Rozebrali. No, I historia, kiedy ona, Polska upadła, napisała, nie mogłam cię Polską uratować, ale chcę zachować tobie pamięć. I stworzyła te słynne Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Te zbiory, między innymi Dama z Łasiczką i tak dalej. Ta świątynia Dumania z Sybilii w Puławach. Niezwykła postać, pisała też opery. Niezwykła postać. I tych Czartoryskich ja wymieniam, którzy tam... A później pokazuje Klewań, co się stało w Klewaniu, jak tam weszli banderowcy. Też pokazuje na przykładzie Nieświeża i Lidy, bo tu jest o Lidzie, jak zadbane są te białoruskie dobra polskie po Polakach w porównaniu z tym, co się dzieje na Ukrainie. Że na przykład w Klewaniu rozbiera się na cegły ten polski pałac.